Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Tu Radio Poznań, 19 marca, kluczowy temat, a w nim redaktor naczelny Biznes Alert Wojciech Jakubik. Kłaniam się panu redaktorowi.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął w kamieniach milowych do KPO podatek od aut spalinowych. Kierował się zasadą zanieczyszczający płaci. Obecnie część członków rządu chce go renegocjować. Część nie, choćby wiceminister klimatu, pan Krzysztof Bolesta, który chce zostawić ten podatek dla właścicieli SUV-ów. Jak pan ocenia tę strategię? Warto ten podatek zawiesić, może go nie wprowadzać, czy też powinien on funkcjonować?
Idea jest dobra, bo zakłada transformację energetyczną też w sektorze transportu. Natomiast w praktyce nieco biedniejsze społeczeństwo polskie może sobie mniej pozwolić na różne zmiany. Wiadomo, że elektryki są dużo droższe, z drugiej strony hybrydy, rozwiązania pośrednie są coraz bardziej popularne w dużych miastach. W mniejszych ośrodkach nie będzie tak łatwo.
Ale hybrydy chyba nie są, że tak powiem, preferowane przez Komisję Europejską.
No więc właśnie, dlatego też być może jakieś spotkanie się pośrodku jest możliwe w czasie, kiedy dochodzi do wielkiej rewizji Europejskiego Zielonego Ładu z poprawką na kryzys energetyczny, z poprawką na inwazję Rosji na Ukrainie. Może się okazać, że będzie przestrzeń do jakiejś taryfy ulgowej. Z tego punktu widzenia wola ponownej rozmowy na ten temat jest jak najbardziej słuszna, bo warto pamiętać, że te założenia dotyczące podatku od aut, na przykład kotłów gazowych w domach, to wszystko były założenia projektowane jeszcze przed kryzysem energetycznym, przed inwazją Rosji na Ukrainę. I każda regulacja tego typu musi wziąć poprawkę na tę nową rzeczywistość. To nie znaczy, że idea jest zła. Przecież wszyscy chcemy mieć czysty transport, ale są pewne ograniczenia. I dając kije w postaci nowych regulacji, potrzebne są też marchewki, czyli promocja transportu zbiorowego, który poza wielkimi ośrodkami w Polsce wcale nie radzi sobie tak dobrze. Wsparcie transformacji poprzez dodatkowe środki finansowe. I o tym można rozmawiać w Brukseli.
Panie redaktorze, w minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął tak zwaną dyrektywę budynkową. Określa ona, o czym już pan wspomniał, że ogrzewanie na paliwa kopalne będzie musiało zniknąć, tym także piece gazowe, zostaną one zastąpione czystą energią fotowoltaiką, pompami ciepła. Ja mam takie pytanie społeczne. Czy ludzie, którzy w ostatnich latach zmienili ogrzewanie na gazowe, jako na te bardziej ekologiczne, nie mogą się czuć trochę oszukani, tak? Bardzo wiele zainwestowali, często w niewielkich gospodarstwach domowych to był spory odsetek ich oszczędności. Czy takie działanie wzbudza zaufanie? Być może trzeba by ten gaz zostawić na dłużej.
Ten gaz, który jest już zainstalowany i będzie zainstalowany do lat 30., pozostanie i te inwestycje nie będą kasowane. Żaden urzędnik europejski nie będzie przychodził i wyłączał kotłów gazowych. Chodzi o nowe rozwiązania. Czyli znowu transformacja energetyczna się toczy i następnym jej etapem ma być elektryfikacja ogrzewania z pomocą pomp ciepła. I znowu wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy. Każda sytuacja jest inna. Audyt energetyczny pokazuje, jakie są możliwości w danym miejscu. Do tego zachęcam każdego, kto chciałby przemyśleć taką inwestycję. Dywersyfikacja tutaj też jest ważna. Nie wszędzie się opłaci pompa ciepła. Sama pompa ciepła bez fotowoltaiki może być nieopłacalna.
Audyt energetyczny, czyli ocena, jakiego rodzaju ogrzewanie jest najbardziej opłacalne w danym domu.
I źródło energii, i źródło ciepła razem. Takie audyty są często dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje nie powinny być podejmowane w ciepło. Należy bronić się przed akwizycją, bo są oczywiście wspaniałe firmy oferujące czy to fotowoltaikę, czy to pompy ciepła, ale są też akwizytorzy pukający od drzwi do drzwi, którzy chcą zmaksymalizować sprzedaż w ciemno, nie robiąc odpowiedniej analizy. I wtedy się okaże, że ktoś kupi sobie jakiś chiński szrot i potem on mu nie przyniesie efektu ekologicznego, efektu ekonomicznego, na który liczył. Dlatego warto zacząć od zbadania sytuacji na miejscu właśnie poprzez audyt energetyczny. A wracając do regulacji europejskich, one nie zakładają rewolucji polegającej na tym, że będą zrywać ze ścian instalacje, które już są. Tu chodzi o wskazanie kierunku zmian. I znowu, Polska będzie w innej sytuacji niż kraje Beneluxu, Niemcy, Francja jest w innym etapie, ma inną charakterystykę systemu chociażby ciepłowniczego. To wszystko należy wziąć pod uwagę. I znowu, korekta Europejskiego Zielonego Ładu, wyraźnie widoczna po kryzysie energetycznym jako szansa na nowe otwarcie, to czas na negocjacje z udziałem Polski, która ma też więcej do powiedzenia na przykład w relacjach z Niemcami, które są krytykowane za porażkę Energiewende. Jesteśmy w innej sytuacji, możemy rozmawiać inaczej jak równe z równym i oby tak się rzeczywiście stało.
Mhm. Wracając jednak do dyrektywy budynkowej, tam jest taki zapis, który mówi o konieczności docieplenia budynku, izolacji budynków, wchodzi w to koszt wymiany stolarki okiennej, drzwi, montaż wentylacji mechanicznej, właśnie wymianę wspomnianego przez pana źródła ciepła. Eksperci szacują, że koszt takiej modernizacji zaczyna się od 100 tysięcy, ale może jeszcze dodajmy, że wzbudza kontrowersje także na południu Europy, na przykład Włosi. Wydawałoby się z naszej perspektywy kraj, w którym tego typu modernizacja nie byłaby konieczna, ale ze względu właśnie na oziębianie, tak, i zatrzymywanie chłodu w ciepłe dni, też Włosi dosyć nerwowo reagują na tą konieczność. Czy nasza gospodarka jest przygotowana do takiej zmiany? No bo jednak te usługi, panie redaktorze, zdrożeją, jeśli będzie obowiązek ich wykonania. Mm-hmm.
Zacznijmy od tego, że każdy chce mieć jak najmniejsze straty efektywności energetycznej, jak najmniej uciekającego ciepła, tylko nie każdego stać na takie inwestycje. Dlatego też one są zasadne, natomiast są drogie i wymagają wsparcia. Czyli to nie jest tak, że to jest coś złego w postaci termomodernizacji budynków, które zresztą są promowane też w Polsce różnymi programami wspieranymi przez wszystkie siły polityczne, bo każda inwestycja w energetyce musi się zacząć od oszczędności, od usuwania dziur, mówiąc metaforycznie o tym, co należy zrobić, żeby nam energia elektryczna i cieplna nie uciekała z domu. Tylko faktycznie to są dziesiątki tysięcy inwestycji, które w przypadku najbiedniejszych muszą być finansowane w 100% z zewnątrz i środki na transformację energetyczną przewidziane w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przewidziane w różnych nowych rozwiązaniach Europejskiego Zielonego Ładu z polskiego punktu widzenia mogą być niewystarczające. I znowu rozmawiajmy o tym w Brukseli. Nie chodzi o to, aby protestować przeciwko zmianom, które i tak będą następować, bo przecież ludzie ocieplają sobie domy nie od dzisiaj, nie od wprowadzenia pomysłu Europejskiego Zielonego Ładu, tylko odkąd to jest ekonomicznie opłacalne i dobre dla ich budżetu. Należy mądrze wspierać takie zmiany i nie czynić rewolucji tam, gdzie nie jest to możliwe. O czym mówi pan redaktor, czyli obawy w krajach południowych, jak Włochy czy też Grecja, wynikają z faktu, że tam są duże zapóźnienia, jeśli chodzi o termomodernizację. W Polsce będą z kolei wielkie koszty. To tylko pokazuje zdolność koalicyjną. W realiach, które mamy dzisiaj, z najlepszym motywatorem do zmian w postaci Władimira Putina, Polska może dużo wynegocjować. Kierunek zmian nie jest zły, ponieważ transformacja energetyczna zmniejszy zależność od paliw kopalnych, także tych z Rosji, ale bez rewolucji. Nie ma miejsca na rewolucję, ponieważ może się ona skończyć kontrrewolucją na ulicach, jak kiedyś żółte kamizelki we Francji, czy teraz na przykład protesty rolników.
W kluczowym temacie redaktor Wojciech Jakubik, naczelny portalu Biznes Alert. Panie redaktorze, dużo się mówi o tych kontrowersjach, ale gdyby pan naszkicował naszym słuchaczom plusy, które dla naszej gospodarki może przynieść Zielony Ład. Czy może się okazać, że te koszty, o których rozmawialiśmy, okażą się niewielkie wobec zmiany nowych chociażby napędów gospodarczych w postaci nowych branż przemysłu, w postaci tych wszystkich plusów, których jeszcze gdzieś nie widzimy. Jeśli takie są, to na jakie by pan wskazał?
Zacznijmy od tego, że to jest prawie 4000 stron regulacji, kilkanaście aktów prawnych, więc to jest bardzo szeroki temat. Dlatego jeśli pytamy ogólnie o cały Europejski Zielony Ład, no to każdy znajdzie sobie coś ciekawego za i przeciw. Ale generalnie chodzi o to, że transformacja energetyczna, czyli odchodzenie od paliw kopalnych w wytwarzaniu energii ciepła, w napędzaniu transportu, jest faktem naukowym ponieważ mamy nowe technologie, które są coraz lepiej dostępne i są wspierane różnymi regulacjami. One są na rynku, to widać, że ludzie inwestują w takie przedsięwzięcia nie tylko dlatego, że ktoś im każe, ale też widząc chociażby oszczędności w portfelu, szczególnie w dobie kryzysu energetycznego. Jak zawsze w procesie modernizacyjnym nasza część Europy jest nieco zacofana. Mamy zaległości sięgające czasów komunistycznych, musimy je nadrobić i teraz pozostaje pytanie, czy my chcemy być w tej awangardzie zmian, czy jesteśmy w stanie tam być, czy będziemy montownią tej
zmiany. Może pytanie powinno brzmieć, kiedy nam się będzie opłacać być w tej awangardzie?
No właśnie, jeżeli będziemy na końcu, to nie będziemy w żadnej awangardzie, będziemy znowu biorcami technologii. A w niektórych obszarach, jak na przykład autobusy elektryczne, jesteśmy w awangardzie i nasze autobusy elektryczne jeżdżą gdzieś po Bawarii, bo są najlepsze w Europie. Więc oczywiście nie jest tak, że przeskoczymy tutaj najsilniejsze gospodarki europejskie. Zawsze będziemy za Niemcami, które mają dwa razy większą populację, które mają dużo silniejszy przemysł, które miały Niemcy zachodnie, nie w bloku sowieckim, które rozwijały się pięknie przez cały okres po II wojnie światowej, więc nie przeskoczymy, ale jesteśmy w stanie w niektórych polach konkurować, w niektórych współpracować i Europejski Zielony Ład jest zestawem regulacji, które w niektórych obszarach będą promować technologie, w których Polacy będą sobie radzić świetnie, jak właśnie na przykład te autobusy elektryczne. W niektórych obszarach jest tak, że te przepisy będą z nas czynić montownię przemysłów innych, silniejszych gospodarek. I do pewnego stopnia to nie jest takie straszne, bo przecież nasza gospodarka jest silnie sprzężona z niemiecką. Recesja w Niemczech to są problemy z naszym na przykład eksportem. Ale właśnie politycy muszą się zająć tym, żeby Polska jak najwięcej skorzystała na tych zmianach. Natomiast sama zmiana jest widoczna w danych i ona nie będzie anulowana, jeżeli my się z niej wypiszemy. Po prostu te inwestycje, które mogą być u nas, będą na przykład kiedyś realizowane na Ukrainie, a my będziemy na to patrzeć z zewnątrz.
Mhm. Czy myśli pan, że jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego zapadną kluczowe decyzje, czy też powinniśmy się nastawiać na to, że właśnie kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego będzie tą kadencją, o której, jak pan powiedział, będą się toczyć negocjacje, będzie ten redesign, powiedzmy, Zielonego Ładu i to będzie ten kluczowy okres dla w sumie kolejnych dekad dla Europy.
To jest ważny czynnik w kontekście różnych deklaracji z Brukseli, które mogą sceptyków napawać pesymizmem. Trwa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Władze w Komisji Europejskiej także nie mogą dzisiaj powiedzieć, że kasują Europejski Zielony Ład, no bo politycy, którzy go promowali, biorą go na sztandary w wyborach. Natomiast nowy Parlament Europejski może być bardziej konserwatywny, może być bardziej wyrachowany, jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład. Będzie liczył każdą złotówkę czy też euro w odniesieniu do tychże programów. I w nowym rozdaniu Polska może mieć więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o rozdział stanowisk w Brukseli, ale także jeżeli chodzi o te akty legislacyjne. Nasza zdolność koalicyjna prawdopodobnie wzrośnie, nie zmaleje, dlatego też nowa rozmowa o Europejskim Zielonym Ładzie, którego nie należy całkowicie kasować, ale należy go dostosować do wielkich wyzwań, egzystencjalnych wyzwań świata zachodniego, czyli kryzysu energetycznego i inwazji Rosji na Ukrainie, tak, żeby zachować bezpieczeństwo tego procesu.
Panie tutaj redaktorze, musimy kończyć. Na sam koniec chciałem tylko pana zapytać, gdyby mógł pan krótko wskazać 2-3 priorytety negocjacyjne, które w tym momencie powinny zająć polski rząd, jeśli chodzi o Zielony Ład, to jakie byłyby to tematy?
Więcej środków, dłuższe okresy przejściowe pozwalające nadrabiać nam zaległości w stosunku do innych i promocja inwestycji w polski przemysł, jak najwięcej fabryk i miejsc pracy związanych z Zielonym Ładem właśnie u nas, nie gdzie indziej.
O czym mówił redaktor naczelny Biznes Alert, pan Wojciech Jakubik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.